chciałem, żebyśmy otworzyli sobie na dwóch miejscach dzisiaj Słowo Boże. Jedno to będzie Psalm 40. A drugie to będzie List do Hebrajczyków, rozdział 11. Będziemy czytać Psalm 40 i zaglądać do tego 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków od czasu do czasu. Ale zaczniemy od początku, od pierwszego wersetu 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków. Ja go przeczytam z interlinii, ponieważ tam jest niestety problem w tłumaczeniu, który dość poważnie rzutuje na wiele rzeczy i warto czytać to, co jest napisane w oryginale. Pierwszy werset 11 rozdziału to jest definicja wiary. I w oryginale czytamy coś takiego, że, czyli w interlinii w tej chwili czytam. Jest zaś wiara co do obiecywanych przez nadzieję ufnością, na sprawy argumentem niewidziane. Tak po polsku, gdybyśmy chcieli to właśnie bardziej jakoś zgrabnie przetłumaczyć, to można by powiedzieć tak, że wiara jest ufnością co do rzeczy obiecywanych przez nadzieję. Jest argumentem w sprawach, których nie da się widzieć. Już, czy ta ufność to inaczej jest jakaś podstawa czegoś. Natomiast dobrze zostało to akurat tutaj przetłumaczone. Wiara nie jest pewnością, tak jak jest napisane w naszym tłumaczeniu. Ponieważ wiara i pewność właściwie siebie nawzajem wykluczają. Jeżeli jesteśmy czegoś pewni, to nie musimy już wierzyć. Jeżeli wierzymy, to znaczy, że istnieje jakiś margines niepewności. I czasem się mówi, że mam wiarę graniczącą z pewnością. Ale to jest coś innego niż pewność. Bóg obiecał pewne rzeczy. Mamy nadzieję w związku z tym. Ale ufamy Bogu, który obiecał. Dlatego cała nasza wiara, cała nasza ufność to jest coś, co jest skierowane ku Bogu. To Bóg jest tej ufności osią, celem, centrum. Dlatego ufać należy Jemu i temu, co On powiedział. A ufamy temu, co On powiedział, dlatego, że On jest wiarygodny. Czyli godny wiary, godny, żeby Mu uwierzyć. On jest wiarygodny, dlatego, że zrobił już takie rzeczy, które powinny w naszych oczach tej wiarygodności Mu przydać. I można powiedzieć, że wiara jest rzeczą bardzo taką ulotną, bo tak mi się ostatnio przypomniało, że ludzie rzeczy, które tak teoretycznie w ich oczach powinny być pewne, tak naprawdę opierają też na wierze. Ja ostatnio oglądałem jakiś program w telewizji i tam mówiono o czymś takim, że inwestorzy na giełdzie mają lepszy nastrój, bo uwierzyli. Dlatego giełda poszła do góry. I z drugiej strony na giełdzie jest spadek, ponieważ inwestorzy mają gorsze nastroje. Dlaczego? Bo uwierzyli. Poszła pogłoska, że coś tam, gdzieś tam w Stanach czy gdzie indziej, i inwestorzy od razu nabrali, jak to się mówi, wiatru w żagle, bo uwierzyli, że będzie lepiej. I momentalnie wszystko poszło w górę, wartość pewnych rzeczy, przeliczalna na pieniądze, wzrosła. I teraz wyobraźcie sobie, że ludzie myślą sobie w ten sposób, że to, co mają w banku, to jest rzecz pewna. To jest rzecz, która ma określoną wartość i oni mogą na tym się oprzeć. Czyli oni mogą złożyć w tym nadzieję. Tymczasem okazuje się, że to, co oni mają w banku i to, co dla nich jest źródłem pewności i takiego w życiu, powiedzmy, pokoju czy przekonania, okazuje się, że tak naprawdę w gruncie rzeczy to jest oparte na czyjejś wierze. Albo wierze in plus, albo wierze in minus. Czyli to, co jest tak bardzo twarde, można powiedzieć, że sztaba złota, jest rzeczą, którą można widzieć i której można dotknąć. Tylko że ta sztaba złota może mieć różną wartość. I są rzeczy, które można dotknąć i można zobaczyć i można powiedzieć tak, to ma określoną wartość. Tylko że to ma określoną wartość w określonych warunkach. W innych warunkach to nie ma żadnej wartości. I może mieć wartość na podstawie tego, że ktoś miał wiarę w to, że będzie lepiej, albo ktoś miał wiarę w to, że będzie gorzej. I wartość tego kruszcu na przykład na giełdzie może wzrosnąć, albo może spaść. Czyli tak naprawdę to i tak jest oparte na czyjejś wierze w coś. Tylko że tamta wiara jest wiarą niesamowicie chwiejną, jak widać ostatnio. Raz tak, raz tak. Ci ludzie pokładają wiarę w czymś, co dzisiaj może być takie, jutro może być inne. Dzisiaj będzie pogłoska o tym, jutro o tamtym i wszystko jest rozchwiane. I teraz zobaczmy i podziękujmy Bogu, że nasza ufność nie polega na tym, że poszła pogłoska, tylko na faktach. Na tym, że jest ktoś, kto pewne rzeczy zrobił, pewne rzeczy zapowiedział, następnie je wykonał. I ponieważ wykonał je w życiu innych ludzi, ponieważ wykonał je w sposób historycznie weryfikowalny, myśmy uwierzyli i wykonał je również w życiu naszym. I dlatego mogę powiedzieć, narodziłem się na nowo i to jest fakt. Moje życie się zmieniło. W związku z tym ja mam podstawy, żeby ufać temu, kto tego dokonał. I list do Hebrajczyków w rozdziale 11 pokazuje całą listę osób, które, w których życiu wiele rzeczy działo się przez wiarę. Albo inaczej, jak to jest napisane tutaj, dzięki wierze dokładnie. I teraz przejdźmy do 40 psalmu. I przeczytajmy go, bo on również jest o wierze. Tęsknie oczekiwałem Pana, skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje. I czy mamy świadomość tego, że to jest skała w ogóle? Że w przeciwieństwie do tego właśnie, w co wierzą ludzie na świecie, to, czy ten dokładnie, któremu uwierzyliśmy, jest niezmienny. Ja nie wiem, czy macie czasem takie przekonanie, że mimo sytuacji, która teraz panuje w naszym życiu, cokolwiek by to było, jest poza tym wszystkim ktoś, kto jest skałą, kto jest niezmienny, kto złożył pewne obietnice i kto z tych obietnic wycofać się nie może i nigdy się nie wycofał. nigdy nikomu nie zrobił na złość, nigdy nikogo nie zrobił, jak to się mówi, w konia, nigdy nie obiecał czegoś, czego nie może dokonać. To jest naprawdę niesamowite uczucie takiej pewności, że jesteśmy poza wszystkim, jesteśmy w Bożych rękach. I oczywiście, no, chrześcijanie czasem wyobrażają sobie, że Bóg im obiecał rzeczy, których im nie obiecał. I to jest ich problem. Że oni tak naprawdę lokują ufność nie w Bogu i w Jego niezmienności, tylko w swoim rozumieniu tego, co On powiedział. A nie zawsze rozumiemy to, nie zawsze rozumiemy to prawidłowo. I czasem wierzącym ludziom wydaje się, że Bóg im na przykład obiecał właśnie, że będą zawsze zdrowi, że będą zawsze bogaci, bo takie mają prawo, nie? I wtedy, kiedy okazuje się, że tak nie działa to wszystko, to im się wydaje, że Pan Bóg zawodzi. To nie Pan Bóg zawodzi, tylko my. Ale jest skała, na której Pan Bóg nas rzeczywiście postawił. I dobrze jest sobie przypomnieć również, w jakim to błocie grząskim przebywaliśmy poprzednio. Ten psalm zresztą dużo mówi na temat tego, jak bardzo ważna jest wdzięczność Bogu i takie przemyślenie, czy refleksja na temat tego, że On rzeczywiście nie tylko postawił nas na skalę, ale również umocnił nasze kroki. Skoro tak, to dalej czytamy, że włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. I teraz znowu dobrze by było sobie zadać pytanie, czy to jest tak w naszym życiu, że my tą nową pieśń, którą Bóg włożył w nasze usta, śpiewamy. Mimo wszystko, mimo tego, że jest w naszym życiu lepiej, może być gorzej finansowo, może być lepiej zdrowotnie, może być gorzej zdrowotnie, ale pieśń nowa, pochwalna, dlaczego została włożona w nasze usta? Dlatego, że Bóg nas z tego błota wydobył. Że nas na tej skale postawił. Nie dlatego, że my dzisiaj jesteśmy zdrowsi, a jutro będziemy mniej zdrowi. Bo to nie na tym polega. Wobec tego, jeżeli już tak, to trzeba z tego korzystać. I ta pieśń pochwalna jest Bogu naprawdę miła. Bo ona jest oznaką wdzięczności. I nie tylko wdzięczności, ale ona jest również oznaką świadectwa. Dalej jest napisane: ujrzy go wielu i ulęknie się, i ufać będą Panu. To jest coś, co jest na przyszłość. Ten psalm zresztą ma takie fragmenty bardzo odnoszone do przyszłości. Też później dalej jest jeszcze jeden taki fragment. I dalej czytamy: błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych, ani do uwikłanych w kłamstwie. Jest czasem, tak według ciała, jak jest problem, to mamy taki impuls, żeby właśnie nerwowo się zachować i zwrócić się o pomoc najpierw do ludzi, do człowieka. Prosić tych, którzy coś mogą, żeby oni pomogli. To są bardzo często ludzie właśnie, którzy są wyniośli, dlatego że coś mogą. Bardzo często są również uwikłani w kłamstwie i dlatego właśnie coś mogą. No tak świat po prostu bardzo często działa. Więc znajomości, układy i tak dalej, i tak dalej. Ale Bóg mówi nie. Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada swoją nadzieję. Wiele cudów uczyniłeś, Panie Boże mój, a w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym chciał je oznajmić i ogłosić, są liczniejsze, niż zdołałbym opowiedzieć. I to jest to właśnie, na co Pan Bóg czeka, żebyśmy taką refleksję mieli cały czas. Że wiele cudów Bóg już uczynił w naszym życiu i nie wolno nam o tym zapominać, bo z tego rodzi się taka refleksja, że w zamysłach Bożych, w zamysłach Jego, nikt Mu nie dorówna. To znaczy, że Jego myśli o nas są dobre. Dobre. Cokolwiek byśmy na ten temat sobie wyobrażali w danym momencie, to jednak Bóg o nas myśli i ma zamysły, które są dobre. Kiedyś mówiliśmy już o tym, że w innym psalmie jest napisane, że Bóg jest życzliwy w stosunku do nas i z Jego życzliwości podnosi się nasza siła. To nie jest tak, że Pan Bóg o nas sobie zapomniał. To nie jest tak, że On ma jakieś złe zamysły w stosunku do nas, chociaż na dziś jest nam ciężko, ale Jego zamysły są wobec nas zawsze, zawsze dobre. Co by to było, gdyby wszystko szło jak z płatka? Co by to było? Przecież nasza wiara nie ulegałaby przecież przetapianiu. Nasza ufność nie ulegałaby testom żadnym. I tak naprawdę, gdyby się tak nad tym poważnie zastanowić, gdyby wszystko było z górki, to nam by groziło to, że nie będziemy się rozwijać. Nam by groziło to, że w pewnym momencie stwierdzimy, że to właściwie nam się jednak należy. I tak naprawdę to bez względu na to, jacy jesteśmy, i tak wszystko będzie dobrze. A Pan Bóg stosuje pewne sytuacje, które są nam potrzebne. I albo one są potrzebne do tego, żebyśmy do Niego wracali, bo niestety jest to efekt karcenia, albo są to rzeczy, które są potrzebne po to, żeby wypróbować naszą wiarę i naszą ufność. I czasem naprawdę jest taki moment lęku, kiedy pozostaje nam już tylko Bóg i stajemy pod ścianą, a zaraz po tym, jak On rozwiąże tę sytuację, to jest moment wielkiej ulgi i takiej radości, że Bóg zadziałał. Że nie mieliśmy innej możliwości, a On wkroczył w tę sytuację i zadziałał. I On taki jest. I poza wszystkim innym On po prostu trzyma wszystko w swoim ręku. Dalej psalmista mówi: nie chcesz ofiar krwawych i darów, ale dałeś mi otwarte uszy. Nie żądasz całopalenia i ofiary za grzesznej. I znowu tak jest, że Bóg woli otwarte uszy niż wszelką ofiarę, niż wszelkie starania. To, pamiętajmy, jest pisane w okresie Starego Przymierza, kiedy ofiary były nakazane, kiedy były częścią całego systemu ofiarniczego, kiedy przez te ofiary Bóg oczyszczał tych ludzi, pozwalał im przed Nim stawać, ale w gruncie rzeczy Jemu nie chodziło o to, co oni robią z tymi baranami, z tymi kozłami. Chodziło Mu o ich serca i zawsze tak jest. Dlatego, że On chce otwartych uszu. Jeżeli wzmaga się na przykład nasz problem, jeżeli wzmagają się nasze troski, nawet w Księdze Joba jest napisane, jeżeli wzmagają się boleści, to tam jest napisane, to Bóg otwiera im uszy na łożu boleści po to, żeby zobaczyli, że coś w ich życiu jest nie tak. I potem jest taki fragment tak zwany mesjański. Wtedy rzekłem, oto przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. To jest fragment o Mesjaszu. I wracając do listu do Hebrajczyków w 10 rozdziale, tam jest dokładnie cytowany ten fragment. To są około 7 wersetu, od 5. To też przychodząc na świat mówi: nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. To są słowa Mesjasza. I tak jak On miał zakon swój we wnętrzu, tak to przymierze, które zawarł ze względu na swoją ofiarę, sprawiło, że prawo jest we wnętrzu naszym, bo zostało wypisane na naszych sercach w ramach nowego przymierza. I to jest ważne, dlatego że jeżeli Słowo Boże jest zapisane w sercu człowieka, to funkcjonuje się zupełnie inaczej. Dlatego warto Słowo Boże czytać, Słowo Boże znać. Znać Słowo Boże nie tylko, bo okazuje się, że to nie jest wyłącznie kartka papieru zapisana jakimkolwiek pismem, jakąkolwiek treścią. To jest treść, która ma taką dziwną moc, że jak człowiek zaczyna karmić się tym Słowem, to ono w nim zostaje i w pewnych sytuacjach ono pozwala mu zupełnie inaczej funkcjonować, bo ono zaczyna działać. ono ma swoje Boże przeznaczenie. I dalej jest mowa o tym, że nie należy ukrywać tego, co Bóg dla nas zrobił. Zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Oto warg swoich nie zamknąłem, Panie. Ty wiesz o tym. Nie ukrywałem w sercu swoim sprawiedliwości Twojej. Opowiadałem o wierności Twojej i zbawieniu Twoim. Nie zataiłem łaski i wierności Twojej wobec wielkiego zgromadzenia. Naprawdę jeszcze raz, bo kilka razy już o tym mówiłem, Bóg mówi wyraźnie, że warto dzielić się świadectwem, warto mówić i nawet On od nas się tego domaga, żebyśmy nie zatajali Jego łaski i Jego wierności. Bo jeżeli my opowiemy o Jego wierności, to innych to zbuduje. Oni kiedyś opowiedzą o wierności Bożej i nas to zbuduje. I to będzie również powodem do wdzięczności, która Bogu się należy. Dlaczego? Ponieważ wszystko, cokolwiek się dzieje, od Boga wychodzi i do Niego powinno wracać. W ramach dziękczynienia, w ramach wdzięczności. A to również będzie budowało nas i tak jak apostoł Paweł mówi, będziemy się mogli modlić z wdzięcznością, dziękować Bogu za to, co dla nas już uczynił i wtedy pokój, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzeg naszych serc w Chrystusie Jezusie. To jest list do Filipian, rozdział 3. Albo 4, już nie pamiętam dokładnie. I dalej psalmista mówi tak. Otoczyły mnie bowiem niezliczone nieszczęścia. Dosięgły mnie winy moje nieprzejrzane. Są liczniejsze niż włosy na mojej głowie. A odwaga moja opuszcza mnie. I tak to jest. Nawet ludzie wielkiej wiary, nawet ludzie tacy jak Dawid, mieli takie chwile, kiedy wszystko ich tak przygniotło, że odwaga zaczęła ich opuszczać. Tylko że oni wtedy wspominali o tym, co Bóg dla nich zrobił, jaki jest łaskawy i wiedzieli o tym, że Bóg jak jest taki, jaki jest i On się po prostu nie zmienia. Wobec tego oni mogą mieć nadzieję, w związku z tym, skoro są pewne rzeczy obiecywane przez nadzieję, to oni mogą ufać Bogu i na tym polega wiara. Zechciej, Panie, ocalić mnie. Panie, pośpiesz mi z pomocą. Niech się zawstydzą i zarumienią wszyscy ci, którzy godzą na życie moje, by je zgubić. Niech cofną się okryci hańbą ci, co pragną mej zguby. Niech osłupieją z powodu swojej hańby ci, którzy mówią do mnie ha, ha. No są tacy ludzie, którzy dorwali wierzącego i mówią ha, ha, teraz zobaczymy, co zrobi. Zobaczymy, jak się poczuje. Niektórzy nawet jest gdzieś w Biblii napisane w wielu miejscach, nie, gdzie jest Twój Bóg? Gdzie jest Twój Bóg? Pokaż nam teraz. I Dawid mówi, niech oni wszyscy osłupieją, niech im szczęki opadną, bo Ty mnie wyzwolisz. A oni po prostu się zawstydzą. I tak jest. Bóg wyzwala w bardzo różny sposób. I pamiętajmy, że Pan Jezus, kiedy na krzyżu wisiał, to też do Niego przyszli i powiedzieli, no, jesteś Bogiem, tak? Tak mówiłeś. No to w takim razie działaj. Stąp z tego krzyża. Zobaczymy. I w naszym życiu też tak bywa, że przychodzi próba, przychodzi kiedy moment, kiedy trzeba coś ukrzyżować w naszym życiu, kiedy trzeba ukrzyżować i stary człowiek musi zostać ukrzyżowany i przychodzi do nas świat i mówi, no to zejdź z tego krzyża teraz. Patrz, jak Cię boli. Ale my musimy wtedy wytrwać, bo to jest to, o co Bogu chodzi. I zawsze po ukrzyżowaniu następuje zmartwychwstanie. Wobec tego ukrzyżowane sprawy, ukrzyżowane rzeczy, ukrzyżowany człowiek zmartwychwstanie. A po tym, co się dzieje, jeżeli się wytrwa, to Bóg to nagradza. I to o wiele więcej się dzieje ze względu na to wytrwanie. I dalej psalmista mówi, niech Cię rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają. Niechaj ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze, wielki jest Pan. Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. Ty jesteś pomocą moją i wybawieniem moim, Boże mój, nie zwlekaj. To jest piękne, to co na koniec jest taką wielką nadzieją, że wielki jest Pan i zawsze o tym można mówić, bo chociaż jesteśmy w danym momencie może być ubodzy i biedni, to jednak Pan o nas myśli. To jest dla nas wielka nadzieja, że Pan o mnie myśli. Myśli o każdym z nas. Myśli o każdym z tych miliardów ludzi, którzy są na ziemi. I nie ma takiej możliwości, żeby On sobie po prostu nas odpuścił. Pan myśli o mnie. I chciałbym wrócić na chwilę do 11 rozdziału listu do Hebrajczyków jeszcze. Ponieważ tam jest mowa o różnych ludziach, którzy przez wiarę albo dzięki wierze bardzo różne rzeczy przeżywali. I nie chcę czytać całego rozdziału, bo to by dość długo trwało. Natomiast okazuje się, że przede wszystkim wierze, w drugim wersecie jest napisane, zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. I to jest święta prawda tak zwana. To przez wiarę można tylko wiedzieć. Zresztą, żeby było śmieszniej, to nawet ewolucjoniści, którzy twierdzą, że wszystko powstało ze świata zjawisk, też przez wiarę to twierdzą w gruncie rzeczy. I mają głęboką wiarę, bardzo. I teraz mamy serię takich krótkich opisów różnych ludzi, którzy różne rzeczy robili dzięki wierze. Abel dzięki wierze złożył wartościowszą ofiarę niż Kain. Henoch dzięki wierze został zabrany. Nie dlatego, że wierzył w to, że zostanie zabrany. Bo trudno jest wierzyć w to, że człowiek pójdzie do nieba w ciele. To jest rzecz niesamowita i niespotykana. On po prostu ufa Bogu. Czyli można powiedzieć tak, że właśnie dzięki ufności Bogu ci ludzie otrzymali dobre świadectwo, prawda? Czyli on ufał Bogu i stało się to. Od tamten ufał Bogu i stało się to. Henoch ufał Bogu, chodził z Bogiem i stała się rzecz w ogóle niesamowita, której najprawdopodobniej on nie przewidywał. Dalej mamy napisane, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Czyli znowu wracamy do tego, że osią i centrum wiary jest Pan Bóg. Jeżeli ktoś przystępuje do Boga, to musi uwierzyć, że On istnieje i że On nagradza. Że to nie jest tak, że wiara sama w sobie jest czymś, co, nie wiem, Boga zmusza do działania albo co innego. Nie, to Bóg. A my mamy ufać Jemu i Jego obietnicom. Mamy Noego, mamy Abrahama i to są takie bardzo pozytywne przykłady wiary. Ale mamy również przykłady wiary trochę dziwne. Dlatego, że jest napisane, że przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Trochę to dziwne, dlatego że Sara w pierwszym momencie, jak się dowiedziała, że ma urodzić kiedyś w przyszłości, to się w ogóle uśmiała. Wcale nie było tak, że ona podeszła do Boga, mówi, tak, wierzę, że z wiarę urodzę, mając lat, nie wiem, 80 chyba wtedy, nie? Jakbyśmy sobie na chwilę przeszli do tego fragmentu, on jest bardzo taki ciekawy i są takie fragmenty, w których Bóg pokazuje takie oblicze, takie łagodne, takie piękne, dla człowieka bardzo takie, można by powiedzieć, przyjazne, zrozumiałe. To jest 18 rozdział 1 Mojżeszowej. Kiedy Bóg zapowiada właśnie to, że Sara będzie miała syna. 18 rozdział 1 Mojżeszowej, 11 werset i dalej. A Abraham i Sara byli starzy w podeszłym wieku. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet. Toteż roześmiała się Sara sama do siebie, mówiąc: teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać? I Pan mój jest stary. Na to rzekł Pan do Abrahama: dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc: czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? W oznaczonym czasie za rok wrócę do Ciebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: nie śmiałam się, bo się bała. Ale on rzekł: nieprawda, śmiałaś się. I są takie naprawdę, to chwyta za serce, kiedy Bóg mówi do człowieka w taki sposób. Zamiast zgromić go, zamiast mówić: ty tam nie masz wiary, ty w ogóle nie, wybiorę sobie inną. No przecież Bóg mógł tak zrobić. Skoro Pan Jezus mówi, że z kamieni może wydobyć, absolutnie, kamienie wołać będą, nie ma sprawy, nie? Bóg mógł to zrobić, mógł powiedzieć: dobrze, wybiorę taką, która ma wiarę. A tymczasem nie, on postanowił zrobić to w ten sposób i rozmawia z nią w taki sposób, jak z dzieckiem. Nieprawda, śmiałaś się, wstydź się. Ale jej nie odmówił, nie opuścił, mimo wszystko. Tak samo jak Pan Bóg rozmawiał z prorokiem Jonaszem, prawda? I mówi do niego: czy to warto tak się gniewać na niego? A on mówi: jestem zagniewany i to na śmierć.
Słusznie jestem zagniewany
i to na śmierć.
Słusznie się tak gniewać.
Znaczy, to słusznie się tak gniewać, Pan Bóg do niego mówi. Tak do niego podchodzi, jak do małego dziecka. I teraz zobaczcie, że ta Sara jest wymieniona jako bohaterka wiary. Coś się musiało zmienić w jej życiu, coś się musiało stać. Ale ważne jest również to, że Pan Bóg nie jest Bogiem, który w przypadku, kiedy mu w pewnym momencie nie ufamy, to On kasuje wszystko. Tak nie jest. Tak nie jest. On potrafi nam tej wiary przydać, jeżeli tylko mamy otwarte serce, jeżeli tylko Go kochamy właśnie taką prostą, dziecięcą miłością. Podobnie jest zresztą z Mojżeszem, który dalej jest wymieniony w wersecie 23, że w 24. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by nazwano go synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Musiały się w życiu tych ludzi dziać rzeczy, których na przykład nie ma w drugiej Mojżeszowej, skoro tu jest napisane tak. Bo Mojżesz uciekł z Egiptu po tym, jak zamordował Egipcjanina. Ponieważ jego pierwszym odruchem był strach. Ale później musiało się zmienić coś w jego życiu. I tu jest napisana ważna rzecz, którą na koniec chcę podkreślić jeszcze, że trzymał się tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. I to jest to, żebyśmy my byli w stanie poprzez taką dziecięcą, prostą wiarę, ufną, trzymać się tego, który obiecał. I trzymać się tego, który o nas myśli. Tak, jakbyśmy go widzieli. Ponieważ, wracając do początku tego, co mówiliśmy, Bóg jest niewidzialny, ale On czyni rzeczy, które nie ulegają wstrząsowi. I ludzie pokładają nadzieję w tym, co jest widzialne, a co tak naprawdę absolutnie nie zasługuje na wiarygodność. Natomiast my po prostu ufajmy Bogu, a jeżeli mamy z tym trudności, to pamiętajmy, że Bóg może się obejść nami łagodnie, tak jak z Sarą się obszedł łagodnie, i tej wiary nam może przydać. Sam to może zrobić, może to zrobić w kościele, ponieważ kiedy nam brakuje tej wiary, to On jest wierny, bo sam siebie zaprzeć się nie może. Tak mówi Słowo Boże w liście do Tymoteusza. I pamiętajmy o tym, niech to Słowo będzie dla nas zachętą. I do tego również, żeby ufać w tych trudnych czasach właśnie w tego, którego nie widać, ale który tak naprawdę jest bardziej stabilny i bardziej prawdziwy niż to, co przeminie i jest marnością. Amen.